Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się i zapraszam na otwarty mikrofon, a w nim piąte urodziny świadczenia Rodzina 500+. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy rocznicę wprowadzenia sztandarowego społecznego programu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, wprowadzała go ówczesna minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie lubuska europosłanka Elżbieta Rafalska. Głównymi założeniami programu było zahamowanie spadku urodzeń, wzrost dzietności i ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych. Cele te w większości udało się zrealizować i dziś politykom opozycji trudno otwarcie krytykować świadczenie. W otwartym mikrofonie pytamy zaś Państwa o to, jak z perspektywy czasu oceniamy program Rodzina 500+, czy należałoby poddać go reformie, na ile realne jest, że w przyszłości ktoś mógłby świadczenie zlikwidować. Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera Marcin Kosiński. Przypomnijmy zasady audycji.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Temat dzisiejszego programu, właściwie zastanawialiśmy się, ale w ubiegłym tygodniu, akurat czwartek, to była audycja przedświąteczna i zdecydowaliśmy się, by poświęcić ją właśnie na taki świąteczny temat. A dziś w związku z tym, że mamy tydzień od czwartku, to wracamy do właśnie programu Rodzina 500+, bo to świadczenie społeczne niezwykle popularne, takie, które wzbudza również ożywioną dyskusję i myślę, że każdy z Państwa ma coś do powiedzenia na ten temat. Myślę, że też otwarcie możemy porozmawiać o plusach i minusach, bo jak sądzę, także i takie pojawią się wśród osób dzwoniących do otwartego mikrofonu Radia Zachód. Odbierzmy pierwsze połączenie. Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Dzień dobry, witam, Jacek z Zielonej Góry.
Dzień dobry, witam panie Jacku i pytanie do pana o ocenę programu z jednej strony, z drugiej strony. Nie wiem, czy obawia się pan, że ktoś mógłby podnieść rękę na 500+.
Na tej chwili przy tym rządzie to nikt nie podniesie, ale program uważam jest bardzo dobry. Pomagam młodym ludziom. Ja wychowałem dwójkę dzieci i nie miałem nawet rodzinnego, bo z żoną przekraczaliśmy te limity, co tam są, bo one są dosyć niskie, żeby dostać rodzinne. A w tej chwili to ten 500+ to też nakręciło trochę gospodarkę. No i ludzie zawsze mają tego grosza więcej, tak jak się mówi, nie? I mają łatwiej z tym wychowaniem z tych dzieci, nie? No bo chodzą teorie, że niektórzy przypiją, że to, no wszyscy nie piją, no już nie można jednomiarką wszystkich mierzyć, nie?
No, to zdecydowanie, ludzi... tak? Myślę, że w każdej grupie społecznej jest jakiś margines osób, które może zachowywać się w sposób niewłaściwy albo wykorzystywać te środki w sposób niewłaściwy. Natomiast na pytanie właśnie, czy tego rodzaju świadczenie w ten sposób dystrybuowane, czyli wszystkim, bez względu na dochody, bez względu na sytuację, właśnie w taki sposób powinno być przeznaczane?
No w tej chwili tak jest, no może nie powinno, jak ktoś tam na przykład lekarz zarabia 100 tysięcy miesięcznie, bo to takie przypadki znam, no to może nie powinien on dostawać, nie? No,
ale wtedy lekarz nie musi składać wniosku o 500+.
Nie musi brać, nie? No,
prawda? No tak, bo to trzeba złożyć wniosek.
No ale większość ludzi też na 13 rentę na PiS gada, a ja zawsze się śmieję, a czemu bierzecie tą 13 rentę czy emeryturę? Przekażcie na dobroczynny cel, na Centrum Zdrowia Dziecka czy Matki Polki, jak tam jesteście tacy przeciwni, nie? Także no, prawdziwego tutaj lekarstwa nie ma, no bo część ludzi po prostu niewłaściwie te pieniądze spożytkuje, no ale większość to spożytkuje w dobrym celu.
Bardzo dziękuję za pana telefon. Pozdrawiam panie Jacku i zachęcam innych słuchaczy do telefonowania do Radia Zachód. Dziś pytamy o program 500+. Jak z perspektywy czasu oceniamy właśnie to świadczenie? Czy należałoby poddać go reformie? Ten temat dotyczący reformy gdzieś pojawia się od czasu do czasu wśród polityków. Myślę, że poddawana jest także kwestia i dyskusja dotycząca kwoty, czy w tej chwili 500+ to nie powinno być 600, 700, a może 800. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
No witam, dzień dobry. No ja uważam, że...
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił tak szybciutko?
Mariusz.
Witam, panie Mariuszu.
Mam. Ja uważam, że te pieniądze już dawno powinny być w Polsce, bądź gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, powinna dorównywać do standardów unijnych, gdzie już te pieniążki, te tak zwane rodzinne po polsku już dawno jest...
No dobrze, ale mamy je teraz, są od 5 lat. Co zmieniły w polskiej rzeczywistości?
No proszę pana, z tych ludzi, których ja znam, gdzie było mnóstwo tych dzieci, to powyżej 2, 3, 4 i 5, znam osobiście takich ludzi, którzy byli ograniczani, prawda? Bo to trzeba też ogólnić też, ponieważ mówię, no pensje wzrosły do góry, tak jak tutaj poprzednik powiedział, że te pieniądze wracają do budżetu i to też napędziło w pewnym sensie w jakimś tam stopniu dość dużym pewnie gospodarkę, bo dzieci mamy mnóstwo, chociaż za mało w kraju. Mhm. No i uważam, to, no co zmieniło? To zmieniło, że ludzie zaczęli na normalnym poziomie żyć, tak? Że dzieci po prostu nie wchodzą w politykę w ogóle. Tego po prostu nie
trzymamy ją z boku, tak jest.
Tak, bo trzeba patrzeć. Zawsze trzeba, Polacy się nauczyli jednej rzeczy już w tej chwili. Ja zauważyłem, że zaczęli zaglądać do swojego portfela, ile mają w portfelu i tych ludzi będą popierać. To jest jedna patriotyzm i tak dalej do Polski, ale też ludzie zaczęli liczyć pieniądze w portfelu i będą po prostu chwalić tych i popierać tych, którzy te pieniądze im w jakiś sposób pozwolą zarobić. Mhm. I też z socjalnych datków, które im przysługują, powinny dzieciom przede wszystkim, bo dzieci... Inaczej, powiem jeszcze, proszę mi pozwolić...
Bardzo proszę, jednym zdaniem, bo już kolejny słuchacz czeka.
Wszyscy nie zapominajmy o tym, że dzieci, młodzież to jest przyszłość każdego państwa. Każdy kraj w Europie, jaki on by nie był, inwestują w dzieci i w młodzież, bo niestety my powymieramy, mam 56 lat i wszystko robiłem, żeby moje dzieci były wykształcone, walczyłem o to, żeby te dzieci miały możliwości, ponieważ te dzieci będą Polakami w przyszłości, będą...
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu, pozdrawiam, czas na wypowiedź minął, kłaniamy się, 1,5 minuty, przypominam, już witamy kolejną osobę, dzień dobry.
Halo.
Dzień dobry, pani.
Dzień dobry, Wiesława mówi.
Witam, pani Wiesławo.
No, chciałam się wypowiedzieć, nie chcę się odnosić do słuchaczy w ogóle, którzy się wypowiadają, nie o to chodzi, ale odniosę się do tego pana, który pisze. Na emeryturę, szanowny panie, trzeba sobie zarobić. 40 lat pracowałam i ciężko pracowałam i na nią sobie po prostu zarobiłam. Jeżeli chodzi o te świadczenia 500+, no, nie zgadzam się z tym, naprawdę, że należą się każdemu, ponieważ no, każdy ma inny portfel. Ja tu, jak zostałam emerytką, zaczęłam się przyglądać ludziom, którzy często przychodzili pożyczać na przysłowiowy chleb, ale to nie żaden wstyd, bo ja też pożyczałam pieniądze. Było ciężko i też sama wychowywałam dziecko i wykształciłam. I dzisiaj, proszę pana, szanownego pana redaktora, jak widzę te osoby, które przychodziły, z którym było ciężko, mają te 500+, jak mają te dzieci dużo zabawek, jak się potknęłam o którym z nich, to po prostu, wie pan, uważam, że niestety wszystkim się nie należą. Ludzie mają po samochody, dwa samochody w rodzinie i opływają w dobrobycie. I ja, która byłam za tym, żeby te 500+ prowadzić, bo też mam wnuki, niestety uważam, że to jest niesprawiedliwe, że każdy dostaje te świadczenia.
Bardzo dziękujemy za pani opinię, za telefon do studia Radia Zachód 68-324-2255 i 801-327-462. Odbierzmy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
Waldemar.
Witam, panie Waldemarze.
Ja chciałem tylko powiedzieć jedno, wie pan, że jednak ludzie, którzy te 500+ otrzymują, mając dzieci i mając kilka dzieci, po kilka tam, czy dwoje, czy troje, to oni w tej chwili żyją. Oni w tej chwili wiedzą, że mają te pieniążki, to jest taki napływ pieniędzy, takich, no, no takich kochanych, no, którzy oni po prostu lubią i mają z czego to wszystko zrobić i tym dzieciom pokupić jakieś tam, powiedzmy, no, ubiory, czy tam buty, czy na żywność nawet. Także no, uważam, że to jest piękny plan. Dlaczego nie było tego wcześniej? To też jest zastanawiające, wie pan, nie? Ja uważam, że ci ludzie, którzy to otrzymują, to są naprawdę szczęśliwi. Teraz dopiero, nie? No także tyle chciałem powiedzieć. No, także mi się wydaje, że ci ludzie to naprawdę są szczęśliwi, którzy dostają te pieniążki. Także no tylko tyle. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję za państwa głosy w audycji. Przypomnę, że dziś pytamy o program Rodzina 500+, więc Rodzina 500+, co to zmienia w rzeczywistości polskich rodzin? Czy program należałoby w jakiś sposób modyfikować? Czy obawiacie się państwo, że program mógłby zostać kiedyś zlikwidowany? Bo i takie głosy gdzieś pobrzmiewały, być może w niektórych kręgach politycznych. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry, witam panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, hasło z krzyżówki z klaunami i roztoczkami. Idealnie pasuje PiS.
Ale bardzo przepraszam, panie Ryszardzie, czy pan chce kogoś tutaj obrażać na początek, czy chce pan odpowiadać na temat dzisiejszej audycji?
To teraz do tematu.
Nie, wie pan co, to następnym razem zadzwoni pan i rozpocznie pan od razu od tematu, a teraz rozłączamy tę rozmowę. Bardzo dziękuję za telefon i bardzo proszę, żeby stosował się pan do zasad i dobrego wychowania, o którym tutaj w programie chyba niewielu osobom trzeba przypominać. Bardzo proszę. Dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że pan redaktor...
Dzień dobry, witam pana Michała.
Witam serdecznie. No wie pan, wystąpić po tak znamienitym przedmówcy, jak pan Ryszard, którego też pozdrawiam.
No, niezwykle krótka to wypowiedź, ale nie na temat i dlatego jasne. Tak postąpiłem.
Proszę pana, panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, czwórkę dzieci z żoną wychowaliśmy. Najmłodszy ma około 30. Wszyscy pracują, pracę mają. Nic nie mieliśmy. Była bieda, powiem szczerze. Tak czekałem na jubileuszówkę w pracy, miałem to biedne rodzinne. Dostałem jubileuszówkę, przekroczyłem, zabrali też i rodzinne. Nie zazdroszczę, nie zazdroszcie, niech mają ludzie. Czy oni mają tak się męczyć jak my? Ja z dziećmi, bo to na wsi, na grzyby, na ryby, na jagody, do lasu, komarkiem się jeździło różnie, żeby parę złotych było. Ja się cieszę, że mają. Mam teraz 3 wnuczki malutkie. Mam jednego wnuczka kilkumiesięcznego. Niech moje dzieci mają coś z tego. Kurde, nie żałujcie. Czemu wy tacy jesteście ludzie? Przepraszam, nie wszyscy. Jak pies ogrodnika. Sam jabłka nie zje, a innemu nie da. Proszę państwa, kolega mówi, bogaci też biorą. Przecież to nie ma od dorobku. Jeżeli ktoś zarabia 20 tysięcy miesięcznie legalnie, wiecie, jaki on podatek płaci, to mu żałować te 500 zł, że on płaci na setki dzieci. Proszę państwa, nie żałujcie. Dobry program, sprawdził się. Wiem, że zarabiacie, albo to ci, co nie pracują, ci co, albo że samochody kupują. Już za 500+ nie kupili 2 samochody. No troszkę ogarnijmy się.
Dobrze, panie Michale, mam pytanie w takim razie, czy ze względu na inflację na przykład, czy stopę inflacji należałoby podnieść kwotę wolną, znaczy nie tyle kwotę wolną od podatku,
nie
dzisiaj
chodzi,
od 500 plus
rozumiem. Możemy. Na przykład, jak redaktor mówił, zamiast 500 na przykład 600, nie teraz, tak, w przyszłości tak, poczekajmy troszkę z rok, czyli, bo to wiadomo, jak sytuacja jest w Polsce, ten budżet, że w przyszłości tak, w niedalekiej przyszłości może to rok, czy półtora, czy dwa, tak, ale na razie nie jest to, żeby im się łatwiej żyło. Pozdrawiam was wszystkich.
Pozdrawiam panie Michale, dziękuję za telefon i odbieramy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Roman.
Dzień dobry, witam panie Romanie.
No, Radio Zachód nie byłoby sobą, gdyby nie było radiem z tezą, że tak powiem.
Bo, a gdzie pan tu widzi tezę?
Od razu powiem dlaczego. Pan powiedział, że program 500+ miał założenie zlikwidowania ubóstwa i zwiększenie dzietności i użył pan zdania i w większości się spełnił.
Dlatego, że chyba mamy zgodę co do tego, że ubóstwo udało się ograniczyć, a jeśli chodzi o zwiększenie dzietności, to niestety nie. Natomiast można powiedzieć o zahamowaniu spadku urodzeń.
No, czyli co najmniej 50% nam uciekło, tak, panie redaktorze?
No, podane były 3 argumenty, z których 2 zostały zrealizowane.
Nie zgadzam się od początku, znaczy to tak, do pana Krzysztofa ze sprawy. To jest jedyny program o sukcesie PiSu i od razu mówię, to jest sukces PiSu, rozdanie ludziom pieniędzy, ale drugiego panu się chyba nie uda zrobić o sukcesach PiSu programu. I teraz nie zgadzam się z rozdawaniem pieniędzy ludziom bogatym, bo taka jest moja teoria. To jest chyba nie pierwsza, może czwarta albo piąta audycja.
Ale ci ludzie bogaci, panie Romanie, wejdę w słowo, muszą złożyć wniosek o to, żeby dostać to świadczenie. To nie jest tak, że oni z automatu dostają, tylko muszą złożyć wniosek.
Każdy człowiek, któremu się coś daje, bierze. Ja znam bogatych ludzi, którzy potrafią wziąć również gadżet za 2 złote, bo rozdają. Także nie rozumiem, dlaczego mieliby nie brać. I jeszcze, no bo ucieka nam czas na tę rozmowę, ale już powiem. No i ostatnia ta teza, czy ktoś by chciałby zabrać. Jedyną chyba frakcją, która by chciała zabrać, to byłaby Konfederacja, ponieważ ani socjaliści, jak to nazwijmy to, ani Platforma są bardziej prospołeczne i chyba nikt nie jest szaleńcem, żeby ten program zabrać. Ostatnie zdanie, panie redaktorze, bo weszliśmy w polemikę. Z ogromną satysfakcją i z przyjemnością odnotowuję fakt, że mimo że w sensie negatywnym pan Marian częściej używa słowa pan Roman niż Tusk.
Bardzo dziękuję, panie Romanie. Pozdrawiam, dobrego dnia życzymy i witamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Witam, panie redaktorze. Krzysztof.
Witam pana Krzysztofa. Dzień dobry.
No to ja chciałem jeszcze na początku doprecyzować, że nawet ten spadek był krótkotrwały i że teraz dalej to jednak spada. Więc
no my mamy też do czynienia z pandemią i tutaj wiele osób czy par nie decyduje się na poczęcie, tak.
Przyrostu naturalnego, natomiast liczba urodzin też spada. Natomiast
no bo jest to z tym związane, z tym czasem, w którym jesteśmy.
Tak, a rządzący jednak zapewniali, że to na pewno ten efekt przyniesie.
No nikt nie przewidział pandemii, panie Krzysztofie, no to chyba wszyscy się zgodzimy.
Pandemia tu nie o wszystkim mówi. Pandemia to jest tylko kwestia tego, jaki jest przyrost naturalny, czyli różnica między zgonami a narodzinami. Natomiast...
No ale zgodzi się pan z tym, że w tej chwili może być tak, że mniej par decyduje się ze względu na tą niebezpieczną sytuację zdrowotną na posiadanie dzieci z jednej strony i z drugiej strony mamy większą śmiertelność wśród pacjentów, którzy na przykład mają choroby współistniejące i jednocześnie mają COVID, prawda?
No jasne, tu nie ma co się...
To chociażby dzisiaj ta dramatyczna informacja, blisko 1000 osób, które zmarło ostatniej doby.
Tak. Natomiast na pewno przyniosło to efekt polityczny, bo wielu ludzi uważa, że to po prostu dała rządząca partia. Mhm. Natomiast też nie straszyłbym, że ktokolwiek zabierze, bo nawet w Konfederacji to jest już tylko skromna część, która twierdzi, że można by to zlikwidować, tak? Ci skupieni wokół Korwina. I to by musiałaby się po prostu nazwać partia samobójców, jeśli chcieliby to zabrać. No a chciałem też zwrócić uwagę,
że
jak to jest jednak mało, jak ta wartość się zmniejsza przy tej galopującej inflacji, przy tych rosnących cenach.
To jaka w tej chwili powinna być wartość tego świadczenia w pana ocenie?
No ja jestem pewien, nie wiem ile, ale na pewno przed kolejnymi wyborami ona wzrośnie, mogę o to się założyć.
Dobrze, dziękuję panie Krzysztofie i pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Witamy kolejnego słuchacza na linii, bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam gorąco.
Witamy pani Grażyno.
Witam, tak. No, mi się wydaje, że to był strzał w dziesiątkę. Po prostu naszym dzieciom, tak będę mówiła, bo to są nasze dzieci, należało się. To, że była komuna kiedyś, nie dawali, to nie miejmy pretensji, że teraz dostają dzieci. Bo tym dzieciom naprawdę się należało. Za granicą oni dostawali cały czas. Przecież nasi Polacy wyjeżdżali, żeby tam właśnie dostać te pieniążki. Bo wiem tak, bo mojej siostry córka nawet tak wyjechała i nie pracowała, miała czwórkę dzieci. I żyje się bardzo dobrze. A dlaczego tu zazdrościć naszym dzieciom? A czy tam zmodyfikować to trochę, czy tego? To czas pokaże. Póki ten rząd będzie, na pewno pieniążki będą, dzieci otrzymywali, produkcja ruszyła. To się kręci, to wszystko jedno drugie napędza. Ale zobaczmy też, jak ceny poszły do góry, bo nikt nic nie mówi. A dzieci miały VAT na ciuszki, na ten bardzo wysoki, 22% czy 20%. To o tym też nikt nie mówi, tylko że bo dzieci dostają 500+. Nie przepijają, gdzie jest patologia, to jest patologia. Tego nie wyeliminujemy. Po prostu takie jest życie. I dzieci, ja się bardzo z tego cieszę i póki ten rząd będzie, naprawdę nie bójmy się. I renciści mają, emeryci mają. No co więcej chcieć?
Dziękuję pani Grażyna za telefon. Tak.
Tyle ja powiem.
Dziękujemy, dziękujemy i pozdrawiamy. 68-324-2255, 801-327-462. Jak oceniamy program 500+, na 5 lat od jego uruchomienia. Tutaj oczywiście także pytamy o tą kwotę, czy ona należałoby ją zmienić, na przykład ze względu na inflację. Czy tutaj spodziewamy się, no pan Krzysztof powiedział, że przed wyborami zostanie podniesiona. Zobaczymy. Natomiast już abstrahując od polityki i od wyborów i naszych późniejszych decyzji, no to czy właśnie ze względu na wzrosty cen, podwyżki tutaj powinna być jakaś zmiana? Jeśli tak, to na jakim poziomie, jak to państwo oceniacie? Bardzo proszę, dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, panie rektorze, towarzysz.
Dzień dobry, witam panie Adamie.
Grzowa, chciałem zakwestionować to, co pan poprzednik powiedział w sprawie, że Platforma była prospołeczna. Więc myślę, że wszyscy się na własnej skórze przekonali przez 8 lat, jak ona była prospołeczna.
Ale panie Adamie, przepraszam, wejdę w słowo. Ostatnio słyszeliśmy ofensywę programową Platformy. No i Borys Budka mówił, że w centrum ma być człowiek i że tutaj jest pewna zmiana optyki w Platformie.
Tak, ale od mówienia do robienia, no to są dwie różne sprawy. Nie sztuka mówić, sztuka działać. A my wiemy, jakie są zasady działania Platformy. I teraz powiem na temat 500+. Uważam, że się należy i bogatym, i biednym. Dlaczego bogaci mają nie dostawać, skoro sobie lepiej radzą? Za to, że sobie lepiej radzą, mają nie dostawać. Nie. Mają wszyscy dostawać. Natomiast dlaczego nie ma przyrostu naturalnego z tego tytułu, że mamy 500+. Może i dlatego, że jest pandemia. No niech pan zobaczy. Kobiety i mężczyźni idą w maskach, tak? Oni nie mają takiego pociągu do siebie, rozumie pan? No i to jest przyczyna.
A no jest to jakaś teoria.
Jeśli się skończy tutaj ten cyrk, co będzie, i te szczepionki się zaszczepią, no to wtedy kobiety i mężczyźni odsłonią swoje maski i będzie przyrost naturalny. Nie ma takiej siły, żeby nie było. No.
Dziękuję panie Adamie za
Dziękuję również.
Wyjaśnienie tej prostej zasady, prawda? Trzeba się zobaczyć, a w maskach jest to utrudnione. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale chyba nie mamy wątpliwości, że jeśli jest spadek w ostatnim roku, to z czym on jest związany? Bardzo proszę, dzień dobry.
Witam panie redaktorze, szanowni
Dzień dobry, witam panie Sławomirze.
Witam serdecznie. Panie doktorze, ja już tym świadectwem się dzieliłem na antenie Radia Zachód, ale warto, abym to jeszcze raz powtórzył. Długi majowy weekend 2016 roku spędziłem w Rowach koło Ustki. Tam się zaprzyjaźniłem z młodym małżeństwem. Przy okazji, no może kiedyś odsłucha w pliku, pozdrawiam pana Damiana. Imienia żony już nie pomnę. No i oni właśnie zauważyli, że te same rodziny, które wcześniej przychodziły, kupowały najtańsze gofry, jakieś tam, nie wiem, z cukrem, pudrem, prawda, czy tam suche za 2-3 złote i tak dalej, to teraz te same rodziny przychodzą i kupują te najbardziej wypasione, prawda, nie wiem, z bitą śmietaną, z bakaliami, z malinami, z jagodami.
No dobrze, panie Sławomirze, ale chyba nie o same gofry tutaj chodzi i bitą śmietanę.
Panie redaktorze, tutaj też słusznie zauważył premier Mateusz Morawiecki, że to jest karta przetargowa przed pracodawcą. Taka kobieta po prostu idzie i żongluje po prostu tutaj argumentami, prawda? Ma po prostu czym tutaj argumentować. Panie redaktorze, historia Polski, Europy i świata na wiele pozytywnych planów rządowych. Ja przypomnę, że w II Rzeczypospolitej to był centralny okręg przemysłowy. W Stanach Zjednoczonych po wielkim kryzysie była to polityka Keynesa, był to interwencjonizm właśnie państwowy. Natomiast po II wojnie światowej był to plan Marshalla, z którego no, Polska dzięki cudzysłowie Józefowi Stalinowi nie skorzystała.
Dziękuję panie Sławku za telefon. Pozdrawiamy, kłaniamy się. 68-324-2255 i 801-327-462 na naszym streamie na Facebooku, gdzie możecie państwo podglądać także transmisję, również komentarze, interesująca argumentacja. Być może uda się sięgnąć do nich jeszcze, ale teraz bardzo proszę, witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam panie Marianie.
No panie redaktorze, ja przypomnę słowa jaśnie oświeconego ministra finansów byłego Kastowskiego, co mówił w 15 roku. Tych pieniędzy nie ma na obietnice PiSu i nigdy nie będą. A także nowy fachowiec od finansów Platformy mówił, co mówił.
No, panie Marianie, wiemy, natomiast...
100 milionów złotych będzie, proszę pana, deficyt. No
dobrze, dobrze, no więc to już było. Wiemy, o co chodzi. Natomiast mamy teraz program 500+ i co dalej z tym?
Bogaci nie powinni dostawać 500+.
Tak.
To ja im powiem tak. Dzisiaj są bogaci, a oni gwarantują, że jutro, pojutrze nie splajtują, nie zbankrutują i będą biedni. I będą bezrobotni. Pójdą na ulicę. Tego nie myślą, nie przewidują.
Więc...
W życiu nigdy nic nie wiadomo.
Oczywiście.
Dzisiaj na przykład jest bogaty, a jutro zbankrutuje i co? I będzie... Poza tym, proszę pana, na konstytucję się zawsze popierają koszulki nosząc konstytucję. To ja przypomnę artykuł w konstytucji, że wszyscy są wobec prawa, wobec wszystkich świadczeń są równi. To dlaczego najpierw, proszę pana, mówią, że ja przypomnę słowa opozycji.
No to ważny argument, panie Marianie. Tak, bardzo dziękuję, ale...
Panie redaktorze, ja przypomnę, co mówili.
To jednym słowem, zdaniem.
Że wszyscy powinni dostać, tak? A teraz mówią, że bogaci nie powinni dostać.
Dobrze. Bardzo dziękujemy, panie Marianie, i pozdrawiamy serdecznie stałego słuchacza otwartego mikrofonu Radia Zachód. Pan Mateusz w naszym streamie pisze, a dlaczego mam nie korzystać z 500+, skoro płacę wysokie podatki? Tutaj pojawia się także argument, że weryfikacja tego, kto powinien, kto nie powinien, także pociągnęłaby za sobą wydatki, które nie byłyby opłacalne z punktu widzenia interesu państwa. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
No, dzień dobry.
Witam. Kto się do nas zadzwonił?
Ed z Ośna.
Witam.
Panie redaktorze, to tak, te pojęcie bogaty i biedny to jest no, takie względne, no bo pan premier Morawiecki jest biedny, bo on ma tylko pensję, nic więcej nie ma.
No dobrze, a zostawiając premiera Morawieckiego na boku i przechodząc do programu.
Przestańmy tam mówić, pierwsza rzecz, że powinno się wypłacać 500+ dla wszystkich, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy.
Czyli dla bezrobotnych.
No i wtedy byśmy zobaczyli, jakie byłoby bezrobocie. No, to jest pierwsza.
Druga w tej chwili rzecz, mamy najniższe w Unii Europejskiej.
Uważam, że 500, jeżeli już ma być wypłacane, powinno być wypłacane przez zakłady pracy. Przecież to bardzo prosto jest przekazać pieniądze ZUS-u na tego. I ci, co pracują, dostają. Reszta, no niestety, no, trzeba się wziąć do pracy. Ja tam nie mam nic tego. Decyzja o ilości dzieci to jest decyzja rodziców. Wychowałem trójkę dzieci, jakoś dziwnie mi żaden tam sekretarz ani nikt nie nakazywał tyle mieć dzieci. To była moja decyzja, to była nasza decyzja rodzinna.
I też od sekretarza nie otrzymał pan żadnego wsparcia.
No i w pewnym momencie miałem dwóch synów na studiach i musiałem je utrzymać, a żadnych innych dodatków nie dostawałem, tylko ścieżkę pracy dostawałem.
Ale czy to niedobrze, że teraz takie wsparcie Polacy mają?
Proszę?
Czy to niedobrze, że teraz takie wsparcie jest? Zresztą podobnie jak w innych krajach.
Tak, ale przez pozwolić rodzicom zapracować po te 500+ na każde dziecko. Dlaczego nie pozwolić?
Bardzo dziękuję za telefon i pana głos.
I panie redaktorze, teraz
to jednym zdaniem myślę, że...
I byśmy wtedy na pewno, nie chcę tutaj, powiedzmy, przepraszam, obcokrajowców i obcokrajowczynie.
No już nie bądźmy tak super poprawni.
W sklepach obcego języka, tylko byłby język polski, bo by ludzie poszli do pracy.
Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiamy i witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam, Marek.
Witam, panie Marku.
Z ciężkim bólem stwierdzić, że się dzisiaj zgadzam z panem Marianem.
Och, dlaczego?
Dlaczego? No odnośnie...
Dlaczego z ciężkim bólem?
No, rzadko się to zdarza, to może źle się wyraziłem po prostu.
Dobrze.
Ale do tematu. Wie pan, to aktualnie znaczy moje dzieci są beneficjentami tego programu i jednocześnie jestem przedsiębiorcą. Więc wiem też, jakie są płacone przez Janiny, przez przedsiębiorców na ten program, no ale nie uważam, żeby ten program miał być zlikwidowany.
Rozumiem, że jest pan za utrzymaniem 500+.
W moim przypadku akurat dzieci skorzystają z tego, gdy osiągną pełnoletność, bo te pieniądze mają po prostu odkładane na tak zwany lepszy start.
Doskonale, bo to można przeliczyć przecież przez liczbę lat, miesięcy i odłoży się całkiem pokaźny kapitał po prostu na studia, na wyjazd gdzieś, prawda?
Żyjemy z pieniędzy, które zarobimy, a te pieniądze po prostu są odkładane dla dzieci. A co do nadużyć związanych z tym programem, w sensie nie nadużyć, tylko że niektórzy tam powie alkohol i tym podobne sprawy, myślę, że powinno być to rozwiązane w niektórych przypadkach w postaci jakiegoś bonu, tak jak robi to, robią to ośrodki pomocy społecznej.
Taki pomysł. No, można się nad tym oczywiście zastanowić, choć wrócę tutaj do tego argumentu dotyczącego jakby kosztów weryfikacji, bo on był podawany w pewnym momencie przez ministerstwo, że po prostu to działanie weryfikujące byłoby no, zbyt kosztowne dla całego programu i lepiej dać wszystkim, no i później oczywiście w niektórych sytuacjach reagować, bo taka reakcja też jest możliwa, ustawodawca przewiduje taką reakcję. Bardzo proszę, dzień dobry, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana Krzysztofa.
Trochę jestem zaskoczony tym pytaniem, bo w ostatnich latach ani raz nie usłyszałem, że ten program był i jest niepotrzebny z którejkolwiek strony. Natomiast...
Ale mamy piątą rocznicę wprowadzenia tego programu i możemy go podsumować.
Natomiast można zapytać się, czy spełnił rolę, do której powstał. Czy zwiększył dzietność, bo to był zasadniczy problem, który miał ten program załatwić.
I tej likwidacja roli ubóstwa.
Nie spełnił. Dzieci dalej rodzi się coraz mniej. Również otrzymywanie 500 zł na dziecko przez najbogatszych uważam, że jednak jest niesprawiedliwe. Jeśli komuś, chociaż to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. Jeśli komuś ten program się nie podoba, to pewnie komuś z Solidarnej Polski, która staje się oponentem dla PiS-u, na przykład w sprawie Funduszu Odbudowy.
Solidarnej Polski, panie Krzysztofie? Nie, no
proszę.
To prędzej bym Porozumienie podejrzewał jako partię, powiedzmy sobie, bardziej gospodarczo zorientowaną i liberalnie. A Solidarna Polska
no,
raczej
ale
nie.
Wydaje mi się po prostu coraz większa różnica jest pomiędzy, coraz większe problemy pomiędzy nimi. Również jeśli chodzi o tego, o pana Gowina. Myślę, że też, albo komuś z jego drużyny, któremu jednak zawdzięczamy odbycie wyborów prezydenckich w maju. Czyli jeżeli ktoś miałby protestować, to tylko dotychczasowi akolici z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy.
Dobrze.
I właściwie chyba można już oczekiwać, że zbliża się dzień, gdy usłyszymy odśpiewany hymn,
panie Krzysztof,
to jest nasz ostatni.
Panie Krzysztofie, ja wiem, że pan ma parcie na te tematy polityczne, ale dzisiaj rozmawiamy o programie 500+. Bardzo dziękuję za telefon i pozdrawiam, witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Witam, panie Mirku.
Powiem tak, program był potrzebny. I tutaj nie ma dyskusji. Tylko o co chodzi? Rząd polski od kilku lat prowadzi określoną politykę gospodarczą, która jest po prostu korzystna. No między innymi polega to na tym, że jest po prostu niskie stopy procentowe są i jest inflacja zamierzona. I to jest korzystne dla polskiej gospodarki. Ale przy takiej polityce są tacy, którzy tracą na tym. No, tracą ci, co mają pieniądze na przykład. I niskie oprocentowanie w bankach jest na przykład. Ja uważam, że tu należy po prostu zrekompensować przede wszystkim tym osobom straty, które ponieśli w wyniku takiej polityki, co mają właśnie oszczędności w bankach. A 500+ to jest zdatkiem po prostu od państwa i to rekompensować, co w dzisiejszych czasach, tak, gdy mamy po prostu taką sytuację związaną z pandemią, to nie bardzo to pasuje.
Czyli ja żeby podnosić 500+, jak rozumiem, tutaj utrzymałby pan te 500 zł w tym momencie?
Utrzymałbym, ale nie rekompensował, nie podnosiłby tam do 600 zł, nie? Bo to nie jest, nie jest dobry moment, bo wiadomo, dużo poszło pieniędzy na te tarcze, na takie inne sprawy. I też jestem za tym, żeby nie wypłacać bogatym, no ale chodzi o takich bogatych, którzy mają duże pieniądze. I Platforma Obywatelska, z tego co pamiętam, też kiedyś mówiła, że bogatym nie wypłacać, tylko oni nie powiedzieli, od jakiej sumy średniej na osobę są ci bogaci. Tego nie powiedzieli, tylko mówili tak ogólnikowo. Także to według mnie nie powinno być. Jeśli chodzi o patologię, no to jest opieka społeczna, która monitoruje wszystko w terenie i jeśli coś się tam takiego złego dzieje, to te 500+ jest inaczej wypłacane, w inny sposób. Także ten program działa, no może nie ma dzietności, bo po prostu ludzie zainwestowali w odbudowę ogniska domowego. Była bieda, musieli powymieniać wszystko, co mają w domu.
Bardzo dziękuję, panie Mirosławie, za telefon. Przepraszam, ale 1,5 minuty minęła, kolejna osoba już oczekuje na linii. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Karol z Rusinowa.
Dzień dobry, panie Karol.
Panie redaktorze, może ten program 500 plus nie jest akurat jednak na 100%, nie, bo może trzeba będzie modyfikować, ale na ten czas, który teraz jest, jest naprawdę programem dobrym, dlatego że te pieniążki, proszę pana, ja już nieraz to mówiłem, które otrzymują ludzie, na te dzieci nie idą, nie robią, nie kiszą, tylko to idą w obrót i te koło zamachowe gospodarki się napędza. I to jest bardzo dobra sytuacja, że tak to jest. Czy jego później podnieść, czy nie podnieść, no to myślę i tak, i nie. Może w chwili obecnej zostawiłbym na tym poziomie coś. Niech się uspokoi to, co teraz pożera nam gro pieniędzy, a przyniesie nam dobry skutek, bo jeśli zdrowie dopisze, będziemy zdrowi, w ten czas można sobie tą sprawę ruszyć. Dlaczego mówię? Zarobki się powiększają, więc i podatki państwo ma większe. Może w późniejszym czasie tak. Natomiast, jeśli bym, proszę pana, mówił no to, o tych ludzi bogatych czy niebogatych, nie. Dzieci są wszystkie nasze i dla tych dzieci trzeba jednakowo dawać na wszystkie, żeby nie wprowadzać zamętu i nienawiści. I panie redaktorze, pan mi pozwoli. Pan mówi, że nie są siły dzisiaj, żeby to odebrać. Nie wierzę. Pan Borys Budka to mówił, jak pan prezydentem miał być Trzaskowski, że ma być Rzeszenie, nie ma. Oni dzisiaj na potrzeby chwili będą wszystko mówić, aby wybory były. Ten rząd też popełnia błędy, aczkolwiek, no ale za wszystko nie można...
Czy pan, panie Karolu, obawia się, że 500 plus mogłoby być zabrane w jakiejś perspektywie? Rozumiem, że pan obawia się, że 500 plus może zostać kiedyś przez kogoś odebrane.
Tak, bo proszę pana, nie wierzę tej partii. Oni mówili, że nie podwyższą wiek emerytalny. Co zrobili? Podwyższyli.
Bardzo dziękuję, panie Karolu, i pozdrawiam. 68-324-2255-801-327-462. Telefony pracują dzielnie, więc odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Witam.
Panie redaktorze, 500 plus uratowało polską demografię. Nie mówimy, że ono przysporzyło wiele tych urodzeń, ale spadek został drastycznie zahamowany, bo to już była tragedia, to jest po pierwsze. Po drugie, czy bym podwyższył za 2 lata, 3, tak jak poprzednicy, niektórzy tutaj mówili, jak najbardziej. Trzecia sprawa. Nie wiem, skąd się bierze w tych ludziach, tylko patologia ma dzieci, tylko patologia. Ja wśród swoich znajomych, miałem 3 dzieci. Wśród swoich znajomych, pani stomatolog, 3, pan doktor, laryngolog, 5, pan doktor, pracujących w pogotowiu, obok na ulicy.
Wspaniale.
6 dzieci. No, panie redaktorze, no, czyś to jest patologia? No, do tego, to jest coś strasznego. No, odnoszę się do panów Krzysztofów, Romków i tak dalej. Gdyby to PO dawało te 500 zł, to na pewno nie byłoby to rozdawnictwo, a siedząc tutaj przy radiu, musiałbym mieć wannę, żeby ten lukier sypiący się tejże pięknej partii, która nas tak okłamywała przez tyle lat, dalej okłamuje.
Dobrze, zostawmy politykę.
Żeby się zmieścił.
Zostawmy politykę.
To jest, proszę pana, niespotykana rzecz. No niestety musimy chwalić tych naprawdę, którzy dają do tego i znalazły się pieniądze, a nie to, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Jednak można.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, kłaniamy się i witamy kolejnego słuchacza, kolejną słuchaczkę. Dzień dobry.
Dzień dobry, mówi Ania z Osiedlicy.
Dzień dobry, witam pani Aniu. Jak pani ocenia 500 plus po 5 latach?
Ja w ogóle generalnie oceniam, że to jest dobry program rządowy, ale mam tu kilka refleksji.
Bardzo proszę.
Po pierwszym roku funkcjonowania tego programu zakładano, że w Polsce zlikwiduje się skrajne ubóstwo, ale ta pierwsza wersja 500 plus, tak jak dla mnie, to była wadliwa. Bo wówczas do najuboższych trafiło około 37% pieniędzy z tego programu, a zamożne, a nawet bogate rodziny z 2 lub 3 dzieci dostawały od państwa 500 lub 1000 zł.
No i później wprowadzono tą zmianę, pani Aniu, i jest już 500 zł na każde dziecko.
Do matek samotnie wychowujących dzieci, bo im państwo wtedy stworzyło próg dochodowy 800 zł na osobę. I po przekroczeniu którego one traciły prawo do zasiłku i to oznaczało na przykład, że kasjerka z dyskontu zarabiająca ledwie minimalną pensję na dziecko nie dostawała nic. To była krzywda samotnych matek i samotnych ojców, ale w 2019 roku rozszerzono program na pierwsze dziecko i to uważam, że było bardziej sprawiedliwe w stosunku właśnie do tych osób. Ja pracowałam w szkole i opinie mam wielu też koleżanek, które mówiły, że z rodzin otrzymujących 500+, chociaż jedna osoba powinna pracować i mieć dodatkowe pieniądze na życie, a nie żyć tylko w 500+.
Bardzo dziękuję za telefon, pani Aniu. Przepraszam, czas minął. Tu oczywiście moglibyśmy jeszcze podyskutować i zastanawiać się nad tym, czy można utrzymać się tylko ze świadczeń, które są przekazywane przez państwo. To jedna sprawa. Druga kwestia odrębna dotyczy tych zapowiedzi. W momencie, kiedy było wprowadzone, jakby 500+ w tej pierwszej wersji, była zapowiedź, że w zależności od tego, jak program będzie realizowany, jaka będzie sytuacja finansowa państwa, to on zostanie rozszerzony i po pozytywnej weryfikacji, jak rozumiem, wprowadzono ten drugi wariant już z 500 zł na każde dziecko. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Kto się do nas dodzwonił?
Bernard Żegania.
Ach, panie właśnie. Redaktorze. Dzień dobry, panie Bernardzie.
Panie redaktorze, no miał być główny cel, że przybędzie dzieci. No dzieci nie przybyło. Wie pan, co przybyło? Piesków na terenie każdego miasta.
Panie Bernardzie, ale ograniczono skrajne ubóstwo wśród dzieci. Tak, to są znaczące dane i znacząca poprawa.
To jest, ja tego nie neguję, jest dobry, tylko że może to by było trzeba inaczej, bo że pracodawcy płacą to.
Pojawił się taki głos jednego ze słuchaczy, żeby to pracodawca te 500 złotych wypłacał.
No jestem za tym, ale panie redaktorze, najbardziej mnie to zdziwiło w tym wszystkim, nie te 500+, ale to, że młodzi to nie płacą podatków. Kiedyś młodzi, jak nie był żonaty do 25 roku życia, to po 25 roku życia płacił tak zwane bykowe. No
było
miałem
tak.
Szwagra w rodzinie, jeśli żyje, płacił bykowe. No. No i to powinno być było wprowadzone, bo młodzi zarabiają.
No teraz do 26 roku życia są zwolnieni z jakby podatku dochodowego.
To jest wielki błąd. Powinni płacić normalnie podatek.
Ale to z drugiej strony pomaga im wejść w rynek pracy, jakby też znaleźć właściwe zatrudnienie, odłożyć gdzieś jakieś pieniądze, być może na jakiś start.
No, panie redaktorze, tak, no ale jeszcze te 500 zł trochę zamieszania zrobiło, trochę leni trochę się wyprodukowało. No, za dużo.
Dziękuję, panie Bernardzie, za pana głos w dyskusji. Te opinie są podzielone, chociaż oczywiście państwo w większości znakomitej program doceniacie, wskazując jednocześnie pewnego rodzaju mankamenty, czy kwestie, które można by było w jakimś sensie poprawić, czy coś zreformować. 68-324-2255 i 801-327-462. Telefon do studia Polskiego Radia Zachód i telefon dzwoni. Odbieramy połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Krzyżowa.
Dzień dobry, panie Leszku.
No, powiem tak, no jestem za 500+, ale nie chciałbym, żeby było to jeszcze bardziej podwyższone. Pan, ta suma pieniążków jest, no nie mówię, że ona jest wystarczająca, ale tylko i wyłącznie partia rządząca bazuje chyba tylko i wyłącznie na 500+. Nie pan zobaczy, co się dzieje teraz z podwyżkami prądu. Naprawdę, ja oczekiwałem od rządu Prawa i Sprawiedliwości, że będzie przynajmniej jedna albo dwa projekty elektrowni atomowej powstaną i ten prąd naprawdę będzie tańszy. A u nas naprawdę nic się nie robi pod tym względem i boję się, że po prostu partia rządząca będzie cały czas sobie tylko wycierała, za przeproszeniem, swoją buzię tym, że dała pieniądze na 500+, na dzieci, dała 13, 14 emeryturę, a nie ma czegoś takiego rozwoju dla nas wszystkich, żeby, no wie pan, no jednak ta elektrownia atomowa by zmniejszyła te ten prąd, znaczy ceny prądu. No to jest chyba coś nie tak.
Dyskusja o atomie tak zwanym, kolokwialnie mówiąc, trwa. Zdaje się, że również są jakieś prace prowadzone, były spotkania bodaj z Francuzami czy Koreańczykami w tej sprawie.
Ale ile to jest prowadzone? Ile te rozmowy są prowadzone?
Wie pan dobrze również, że to jest zadanie, które realizowane jest po kolei przez wszystkie rządy, tak? Czekamy oczywiście na atom w Polsce, choć zdaje pan sobie sprawę z tego, że jest wielu przeciwników tego rodzaju energii, tak? Czy produkowanej właśnie w elektrowniach atomowych i są przeciwnicy tego, by w Polsce atom powstał.
No a ja uważam, że nie, no przecież co, we Francji jest chyba 16 czy 18 elektrowni atomowych i no, już jest piąta generacja i tam nie ma tych odpadów tak dużo, tak?
Bardzo dziękuję, panie Leszku. Myślę, że to jest temat na osobną dyskusję i myślę, że także o tym będziemy rozmawiać w otwartym mikrofonie w jakiejś niedalekiej przyszłości, ale dziś rozmawiamy o 500+ i witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Julian Żagania.
Dzień dobry, panie Julianie.
Wielce, szanowny panie redaktorze.
Bardzo proszę o pana ocenę 500+.
Dzietność to zwiększa przede wszystkim warunki życia, proszę pana, i mieszkanko.
No dobrze, no ale te pieniądze, podstawa. Jak człowiek ma więcej w kieszeni, no to ma i mieszkanko,
proszę
i ma
pana,
warunki.
Nie, to jedno z drugim się nie wiąże, bo metr kwadratowy mieszkania, ile te 500+, proszę pana. To te 500+ jest na życie dla dziecka, a nie na mieszkanie. Jeżeli nie ma warunków, proszę pana, to żadne zwierzę, ani ptaszek, proszę pana, nie ma dużo dzieci, ani nie ma warunków.
Czyli to są za małe środki, żeby poprawić tą sytuację.
A mówienie o tym 5 lat, proszę pana, stworzyć warunki, żeby ludzie mogli zarobić, a nie, proszę pana, żeby im dać. Jak to świętej pamięci pan Weber mówił, wy nikomu nic nie dawajcie, wy tylko normalnie nie zabierajcie. I proszę pana, tak to niestety idzie cały czas. Nikt z tego nie korzysta. A to były bardzo mądre słowa, proszę pana. Bardzo mądre. Bo to i o emerytach można to powiedzieć, i o rodzicach, o wszystkim. Kiedyś rodzice pracowali, proszę pana, i to ciężko, żeby dzieci wykształcić, wychować i w ogóle. Mieli tylko skromne rodzinne. Dzisiaj się daje 500+, proszę pana. Kto to daje? Ci, którzy bardzo dużo zarabiają, to oni najwięcej dają. I tu niektórzy słuchacze mówią, że...
Ale panie Julianie, pan nie odkrywa niczego nowego. No, to jest dystrybucja środków, które wszyscy w postaci różnych danin wrzucamy do jednego worka. I teraz w zależności od tego, jaki mamy rząd, ten rząd decyduje, w jakim sensie i gdzie te środki przeznaczać. Więc ten postawił na tego rodzaju działanie. Tak, bardzo proszę.
Ameryki nikt nie odkryje, proszę pana.
Więc właśnie.
Ameryki nikt nie odkrywa. Bo jakie to można Amerykę odkryć? Ludzie zarobią, będą mieli pieniądze, będą się rozmnażać, jak to mówią, jak mają warunki do życia. No. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia, panie Julianie. Mamy czas? Tak, mamy, więc witamy jeszcze kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
No, Zbigniew ze Szczańca.
Witam, panie Zbyszku.
Powiem tak, że nie będę komentował zazdrościników, sceptyków. Jestem dumny z tego, że nasze państwo finansuje wychowanie dzieci. Od momentu 500+ nie widzę dzieci smutnych, biednych. Te dzieci naprawdę teraz widać, że inaczej żyją. I tych ludzi nie rozumiem. Jestem dumny z tego rządu, że tak to zrobił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pozdrawiamy pana Zbigniewa ze Szczańca. Urocza lubuska miejscowość. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kto się do nas zadzwonił?
Zdzisław, dobry sobie.
Witam panie Zdzisławie.
Ja bym przede wszystkim, proszę pana, zmienił zasady składania wniosków. Nie przez internet, tylko osobiście każdy by musiał zanieść do urzędu i złożyć. Ci bogaci na pewno w tych kolejkach by się nie pojawili, a ci, co potrzebują, na pewno by przyszli.
Czyli taka zmiana w programie.
No, ale co do dzietności, to wszyscy,
no więc właśnie.
Wszyscy ci panowie, wiadomo, którzy narzekają, że nie ma dzietności, że to na nic ten program się zdał. A co by było, jaka by była dzietność, gdyby tego programu nie było?
No to... tu mówi się tak, że on też wyhamował pewne deficyty.
No, ale nie wiemy, ile mniej
tak.
dzieci by się rodziło bez tego programu. A podejrzewam, że tu by była tragedia.
Zgoda.
A co do prądu, to ja dostałem teraz rachunki na następne pół roku i mam minimalnie niższe opłaty, jak miałem. Dziękuję.
Dziękuję i zazdroszczę. No, ale to być może także z tego względu, że w ostatnim czasie akurat ja sporo pracuję w domu i dlatego wzrosły ceny za zużycie energii elektrycznej. No tak się zdarza po prostu. Dziś także w warunkach domowych do Państwa audycję kierowałem. Oczywiście we współpracy z redakcją i z Marcinem Kosińskim, który program realizował. W otwartym mikrofonie spotykamy się w poniedziałek po godzinie 12. Jutro program samorządowy. Janusz Życzkewski, kłaniam się, do usłyszenia.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.